Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Dziś w Ciekawych Świata garść wakacyjnych tematów, bo będzie i trochę przyrody, i trochę muzyki, i też odrobina smaków świata. Odwiedzi nas Adam Gatniejewski, przyrodnik, społecznik, miłośnik ptaków, który opowie o jeżykach i jaskółkach oraz o tym, jak możemy im pomagać. Zajrzymy też do świata wielkiej muzyki z Wojciechem Nentwigiem, dyrektorem Filharmonii Poznańskiej. Wybierzemy się w operową podróż po świecie. A na deser, i to dosłownie i w przenośni, książka o roślinnych kuchniach świata, która z pewnością pobudzi apetyt na nowe smaki. Zapraszamy. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Przed nami spotkanie z prawdziwym pasjonatem przyrody i znawcą ptaków. Ma 95 lat i działa jak młodzieniec. Ma ogromną wiedzę, jakiej pozazdrościć by mu mogli niejedni specjaliści. Do tego energię i przeświadczenie, że w naszych czasach trzeba ze wszystkich sił chronić naszych skrzydlatych przyjaciół. Już go trochę znamy. Grażyna Wrońska.
Pan Adam Gatniejewski to nie tylko obrońca jeżyków, ale również jaskółek. O jeżykach mówiliśmy niedawno. To są ptaki, które, jak określa pan Adam, najlepsi lotnicy wśród ptaków.
Tak.
A jaskółki są nam bardziej chyba znane.
Jaskółki nie tylko są znane, ale jeżyki są mylone z jaskółkami. Na 10 osób na osiedlu, jak chodzę po osiedlu, liczę jeżyki, 9 powie, na jeżyki, że to są jaskółki.
Pan mieszka na osiedlu Piątkowskim.
Tak, na Piątkowskim Północnym.
Jest pan za pan brat z jeżykami, które wymagają ochrony, a jaskółki chyba też.
Więc jaskółki są pod taką samą ścisłą ochroną jak jeżyki. To znaczy jest to ochrona, ścisła ochrona gatunkowa czynna. Co to znaczy? To znaczy, że nie tylko nie wolno ich zabijać, kaleczyć, niszczyć gniazd, ale także należy pomóc im w rozwoju, czyli montować nowe gniazda.
W Poznaniu bardzo mało jest jaskółek.
Powiedziałbym, że Poznań niestety nie lubi jaskółek. Jaskółki pokazują się często na osiedlach, szczególnie na winogradach. Osiedle przyjaźni sobie upodobały. Co z tego, kiedy jeżeli zaczną budować gniazdo, to ludzie niszczą? To jest zakazane prawem. To jest po prostu co najmniej wykroczenie, a jeżeli zniszczą większą ilość gniazd, to może być nawet uznane za przestępstwo. O tym ludzie nie chcą wiedzieć, bo przecież muszą zdawać sobie sprawę, że niszczenie każdej formy życia pod ochroną jest karalne.
Ja sądzę, że w ogóle nie wiedzą, że jaskółki są pod ochroną i bardzo często mówią, że jaskółki brudzą.
To jest prawda. Jeżyk ma tą przewagę nad jaskółką, że po pierwsze lata, nie siada na gałązkach, nie siada na drutach, całe życie spędza w powietrzu i to, co powiedzmy wydala, to rozpyla się w powietrzu, bo lata bardzo szybko, dużo szybciej od jaskółki. Ja mam takie porównanie dla młodych ludzi. Jaskółka to taki bardzo dobry myśliwiec z czasów II wojny światowej, Spitfire. Wszyscy go znają.
F-16.
A Jerzyk to jest F-16 przynajmniej.
Proszę pana, ale jaskółki są obecne w naszej tradycji, w naszej literaturze, w piosenkach. I chyba łatwiej je spotkać się na obrzeżach miast czy na wsiach.
Jest ciekawa, powiedzmy, taka sytuacja w mieście. Jeżyki dominują przez te dwa miesiące, czyli czerwiec, lipiec, kiedy wychowują młode i latają. Natomiast gdy odlecą z początkiem sierpnia, pojawiają się jaskółki. To jest zrozumiałe. Jeżyki po prostu wyczyszczą z komarów miasto wcześniej, a jaskółki przylecą wtedy, kiedy następne komary już się pojawiają i pomagają nam
żyć w pewnym komforcie.
Tak jest.
Ale gniazd jaskółczych ja już dawno nie widziałam.
Bo ludzie niszczą. To jest straszne. Jaskółek jest dużo więcej niż jeżyków. Szacuje się, że jaskółek jest około 1,5 miliona w Polsce, podczas gdy jeżyków od 60 tysięcy do 180 tysięcy. W tej chwili stwierdza się znaczny spadek jaskółek. Być może, że w tej chwili liczba jaskółek znacznie, znacznie się zmniejszyła.
A co pan radzi nam, mieszkańcom, urzędnikom?
Przede wszystkim radzę urzędnikom, żeby wzięli do ręki zarządzenie prezydenta miasta numer 126/2021, które dotyczy ptaków i nietoperzy w mieście, które nie jest w ogóle realizowane. Nawet przyznają się do tego, że nie mają planów jakichś, jak to robić.
Czyli żadni strażnicy przyrody nie kontrolują ani osiedli, ani...
Nie, nie ma po prostu programu, do czego przyznaje się urząd. Nie ma programu ratowania ptaków. W ogóle nie istnieje coś takiego jak pojęcie ptaki w mieście. W szkołach nie uczy się dzieci o ptakach w mieście. Uczy się o różnych dziwnych, egzotycznych ptakach, o strusiach, może o orłach, sokołach. Ale jeśli chodzi o te ptaki, które są najbliżej nas, to dzieci nie są informowane, nie wiadomo dlaczego.
Z Adamem Gatniejewskim rozmawiała Grażyna Wrońska i do tej rozmowy wrócimy już za chwileczkę. Lonely like a highway, she's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got her head in the clouds. Ciekawych Świata wracamy do rozmowy z Adamem Gatniejewskim, z którym spotkała się Grażyna Wrońska, a dzisiaj Państwo rozmawiają o problemach, jakie w ptasiej sprawie jeżyków i jaskółek, a tak naprawdę także w naszej, widzi pan Adam Gatniejewski.
Pan tę akcję ochrony ptaków, przybliżania ich wartości dla nas, ja mówię już tak utylitarnie, tak, prowadzi od wielu lat.
Tak.
A jaki skutek?
No jest jakiś skutek, bo w końcu ukazało się i zarządzenie, które nie jest realizowane przez urząd, ale jest. Można z niego skorzystać. Ono jest wprawdzie ograniczone tylko do budynków miejskich, a ja walczę o to, żeby było jako prawo miejscowe rozszerzone na cały Poznań. Wtedy byłoby dużo łatwiej. Są takie dwa, no nieduże miasta, Jaworzno i Milanówek, które w latach 2000 chyba 5-7 wprowadziły taki, powiedzmy, swój program. I okazuje się, że u nich to wszystko pięknie działa. Pomagają, starają się.
Czyli sprawa jest do załatwienia.
Tak, i ta sprawa była u nas przygotowana w Poznaniu tak dalece, że w roku 2010 był gotowy taki sam program. Oni nam udostępnili te materiały.
No ale się sprawa chyba rozpłynęła.
Nie, sprawa się nie to, że rozpłynęła. Sprawę udusił ówczesny wicedyrektor Wydziału Ochrony Środowiska wspólnie z prawnikiem.
No ale to już było ileś lat temu,
tak,
a teraz?
I dalej nie można tego popchnąć.
No to mam nadzieję, że nasi słuchacze zmobilizują się i pomogą panu. W jaki sposób mogą pomóc?
Nie mnie. Jeżeli...
No ja rozumiem.
W tej chwili zwracam się także, powiedzmy, do urzędu, żeby w swoich planach umieścili także ochronę siedlisk, bo jeżyki zmniejszają swoją populację tragicznie w Poznaniu. Może się okazać, że za 3-4 lata jeżyków prawie nie będzie. Ale mogą zostać jaskółki i można im pomóc. Tym bardziej, że zakładanie gniazd jaskółek jest dużo łatwiejsze i chyba tańsze, jak robienie wygodnych skrzynek dla jeżyków. Najlepszym sposobem utrzymania jeżyków w dużej ilości w mieście to jest powrót do tego, co było te kilkanaście czy tam 20 parę lat temu.
Przed termomodernizacją.
Przed termomodernizacją. I mało tego, to jest zgodne z zaleceniem ministra środowiska. Minister środowiska w 2008 roku uznał stropodachy za naturalne siedlisko jeżyka. Naturalne, bo one przypomina jeżykowi
skały.
Skały.
Czyli jego
naturalne
miejsce.
Środowisko. No, o tym ludzie zapominają.
Może nam pan podać jakiś optymistyczny przykład podejścia do jaskółek?
W Jaszkowie.
To nad Wartą.
Tam pan hrabia Chłapowski ma taką mini stadninę i przede wszystkim fantastyczną szkółkę jeździecką. I jaskółki mają ułatwiony dostęp przez 24 godziny do stajni.
Żyć nie umierać.
Tak jest. Hrabia Chłapowski rozumie, co to, powiedzmy, są muchy, jak dokuczają zwierzętom i co to są jaskółki, jak potrafią to pięknie wyczyścić.
A są jeszcze jakieś inne miejscowości, które do Jaszkowa można by porównać?
Nie wiem, jak to, powiedzmy, jest w takiej małej miejscowości Kazimierz, bo niedawno trafiłem na bardzo ładne instrukcje, w jaki sposób chronić właśnie jaskółki.
No to sprawdzimy. Bardzo panu dziękujemy. Pan Adam Gatniejewski był naszym gościem. Człowiek, który bardzo wiele lat swojego życia i niezwykłej energii, która go charakteryzuje, poświęcił ptakom i nadal o te ptaki walczy dla nas.
Tak.
Bo to nie jest tylko kwestia ich pięknego wyglądu, ale również pożytku, jaki niosą ludziom.
No, powiem szczerze, że jeżeli nie będzie jeżyków i nie będzie jaskółek w miastach, to będzie tyle komarów, że ludzie zaczną wołać o tępienie chemią. A tępienie chemią jest po pierwsze kosztowne, trujące i nieskuteczne. Jeżyk robi to wszystko w sposób ekologiczny, wyjątkowo skuteczny, bo się odżywia tym i za darmo. Poznaniacy powinni to docenić.
Pan Adam do pomocy parę dni temu zaangażował też poznańską telewizję i także poleca nam film 42 dni z życia jeżyków. Ten film dostępny jest w internecie. Z Adamem Gatniejewskim rozmawiała Grażyna Wrońska, a u nas już za chwilę roślinne kuchnie świata do poczytania i spróbowania. Dziś zabiorę naszych słuchaczy w kulinarną podróż bez konieczności pakowania walizek, bo prosto do świata roślinnych smaków i aromatów. Naszym przewodnikiem będzie Dorota Jaworska, która w książce Roślinne kuchnie świata otwiera przed nami drzwi do kuchni i to z każdego kontynentu. To jest pozycja, która doskonale wpisuje się w ideę ciekawych świata, odkrywania nowych kultur i miejsc poprzez lokalne potrawy. Przygotujcie się zatem na ciekawe propozycje podróży i przepisy, dzięki którym poczujecie klimat dalekich zakątków naszej planety i to bez wychodzenia z własnej kuchni.
Ciekawi świata.
Dorota Jaworska zabiera nas w kulinarną podróż przez wszystkie kontynenty, pokazując, że poznawanie świata nie wymaga pakowania walizek. Jej książka Roślinne kuchnie świata otwiera przed czytelnikiem drzwi do azjatyckich targów, afrykańskich ogródków i kolorowych uliczek Ameryki Łacińskiej. A wszystko to wyłącznie w roślinnym wydaniu. Autorka wprowadza nas w tajniki lokalnych produktów. Od ostrej papryki i egzotycznych przypraw po aromatyczne zioła, które stanowią serce każdej potrawy. Dzięki barwnym opowieściom o tradycjach kulinarnych łatwo poczuć zapach fermentującego kimchi, czy usłyszeć trzask patelni przy przyrządzaniu chlebków z kaszy tef. Jaworska zachęca też do eksperymentów w kuchni, proponując zamienniki dla trudno dostępnych składników i podpowiadając lokalne alternatywy. W każdym przepisie znajdziemy jasne instrukcje, czas przygotowania i poziom trudności, co sprawia, że wypróbowanie egzotycznych dań jest naprawdę dziecinnie proste. A do tego liczne fotografie przenoszą nas na targi w Marrakeszu i plantacje kokosowe na Bali, a czytelne babki pomagają zlokalizować kulinarne punkty na mapie świata. Autorka podkreśla, że kuchnia roślinna to nie moda, lecz pełnowartościowy i zrównoważony sposób odżywiania, który łączy smaki, kolory, no i zdrowie. Wspomina także o ekologicznych zasadach, wykorzystaniu resztek, szacunku dla lokalnych upraw i minimalizacji odpadów. Ta książka to niewyczerpane źródło inspiracji dla wegan, wegetarian i też dla każdego, kto ceni kreatywność w kuchni. A codzienne przepisy przeplatają się tu z historycznymi ciekawostkami i etnograficznymi anegdotami, co nadaje lekturze charakteru podróżniczego przewodnika. Roślinne kuchnie świata to pozycja idealna do programu Ciekawi Świata, bo pokazuje, że najwspanialsze kultury odkrywa się talerzem, a najlepsze podróże zaczynają się na przykład w naszej kuchni. W dzisiejszym wydaniu Ciekawych Świata kontynuujemy naszą podróż po muzycznej mapie świata. Razem z dyrektorem Filharmonii Poznańskiej Wojciechem Nentwigiem zaglądamy do miejsc, które każdy miłośnik opery powinien choć raz w życiu odwiedzić. Gdzie bije serce opery? Dokąd warto się wybrać, by poczuć magię najsłynniejszych scen, no i usłyszeć arcydzieła muzyki klasycznej w najpiękniejszym wydaniu? Proszę posłuchać.
Wydaje się, że ta miejscowość nie kojarzy się w pierwszej chwili z muzyką, ale Zurich w Szwajcarii, nad pięknym jeziorem Zurychskim, oferuje na jednym brzegu tego cudownego jeziora wspaniałą operę. Jest to absolutnie jedna z najlepszych oper w Europie, a myślę, że na świecie również. Ale też jest wspaniała orkiestra Tonhalle na innym brzegu tegoż jeziora. Tonhalle, gdzie rzeczywiście doznania na najwyższym artystycznym poziomie są gwarantowane. Z Poznania bezpośrednio, dokąd można dolecieć? Nad Tamizę, do Londynu. No, to już jest w ogóle fantastyczne miejsce, gdzie jest tych orkiestr więcej niż mam wspaniałych, więcej niż palców u rąk. London Philharmonic, Royal Philharmonic, BBC Symphony Orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, English Chamber Orchestra i wiele innych. Każdego wieczoru jest tam przynajmniej 10 ważnych muzycznych wydarzeń. No, Opera Królewska Covent Garden to jest też jedna z najcudowniejszych w sensie architektonicznym, piękna, ale również poziomu artystycznego. To jedna z najwspanialszych oper świata. Ale drodzy Państwo, może warto rozważyć, nim wybierzemy się do Europy, oczywiście Paryż, z najbrzydszym budynkiem filharmonicznym, jaki w swoim niekrótkim życiu widziałem, ale też oczywiście przeżyć dostarcza, podobnie jak tamtejsza opera, zarówno ta legendarna Garnier, jak i Bastylia. Brzydka z zewnątrz, fantastyczna w środku, ale do czego zmierzam? Do tego, że może warto wybrać się, nie opuszczając granic Polski, w taką muzyczną podróż. Proszę Państwa, Katowice, plac Wojciecha Kilara 1. Moim skromnym zdaniem najwspanialsza koncertowa sala w Europie, a może i na świecie. Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ona jest zbudowana w kształcie największych skrzypiec świata. Mieści bez mała 2000 ludzi. Jest piękna, dysponuje cudowną akustyką i wspaniałymi programami tejże orkiestry, zwanej w skrócie NOSPR, czyli Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ale jadąc do Katowic lub wracając z Katowic, zachęcam Państwa, abyście zatrzymali się we Wrocławiu na Placu Wolności 1. I tam mamy też jedną z najcudowniejszych sal koncertowych w Polsce, salę Narodowego Forum Muzyki, czyli mówiąc krótko o Filharmonii Wrocławskiej, w której każdego omal wieczoru cokolwiek ciekawego się odbywa, a nie wiem, 100, może 200 metrów dalej jest jedna z najpiękniejszych sal operowych w Polsce, właśnie Opera Wrocławska, której dyrygowali i Ryszard Strauss, i Karol Maria von Weber, gdzie zawsze każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, coś pięknego, zarówno w sensie muzycznym, jak i architektonicznym. Także to byłaby taki wykaz moich rekomendacji. Najserdeczniej w te miejsca Państwa zapraszam.
Ciekawi świata.
Chociaż ledwo znam twoje imię, brzmi na główną rolę w tym filmie i wiem, mamy spotkać się tu na chwilę, a wychodzi ostatni klient i wiem, przez cały czas ci szukam wad jak na diamencie rys i gdzie czarno znów widzę.
Dziś w programie miała swoją premierę książka Roślinne kuchnie świata Doroty Jaworskiej. Smakowita opowieść o roślinnych tradycjach kulinarnych z różnych stron globu. A że w Ciekawych Świata mamy nasz stały kącik kulinarny z Juliuszem Podolskim, w którym łączymy tematy podróżnicze i kulinarne, to wszystko nam się dzisiaj pięknie zazębia.
Powiem ci, bardzo mi się spodobała nasz wspólny znajomy, pan Jarosław Holenda, pisarz, opowiadał taką właśnie ciekawą anegdotkę o kawie, jak to, bo jest kawiarzem, poszedł w Grecji oczywiście swojej ulubionej, poszedł do kawiarni z lokalsami, zamówił kawę, ale wszyscy się tak na niego patrzyli, coś komentowali, on mówi, czuł to spojrzenie na siebie, trochę dziwnie się poczuł, w końcu się zorientował, że ktoś mówi po angielsku, więc zapytał się, o co chodzi, czemu oni tak na niego patrzą, a on mówi, no, że on po prostu wszedł na imieniny, czy na jakąś uroczystość rodzinną i oni tak wszyscy dlatego na niego patrzyli, ale dostał tą kawę, nie musiał za nią zapłacić, potraktowali go jak swojego, no ale był jakimś tam egzemplarzem niezapowiedzianym. Ale to już z kolei od razu pokazuje też jedno. U nas lokal, kartka zamknięte, albo jakby
nie
było kartki, człowiek by wszedł
przez próg,
to zostałby jeszcze bardzo niemile wyproszony z lokalu.
Mm-hmm. No właśnie, a to jest wszystko w ramach tej gościnności.
Wszystko w ramach tej gościnności.
No to gośćmy się, proszę państwa, z sercem i z uśmiechem.
Dokładnie tak, wróćmy do tego, bo myślę, że w tych czasach bardzo nerwowych, bardzo dziwnych ta gościnność, to dzielenie się przy stole i spotykanie się z ludźmi jest bardzo ważne.
W Ciekawych Świata często zaglądamy tam, gdzie można na chwilę zwolnić i złapać oddech, a jeśli mowa o takich miejscach, to nie sposób nie wspomnieć o Podlasiu. Region ten wraca na turystyczną mapę Polski, przyciągając tych, którzy szukają ciszy, natury i odrobiny magicznego spokoju. Po kilku trudniejszych latach w tym roku widać, że turyści wrócili do województwa podlaskiego. Wiceprezes lokalnej organizacji turystycznej Region Puszcza Białowieska Eugeniusz Ławreniuk mówi, że turyści korzystają z różnych form wypoczynku.
Cała Polska zawitała na Podlasie, co nas bardzo cieszy. Widzieliśmy, że turyści gremialnie korzystali z wycieczek rowerowych, wycieczek pieszych, nordic walkingu, ze spływów kajakowych, czyli z takiej turystyki bardziej aktywnej, bo to jest jakby główny cel przyjazdów turystów do naszego regionu, turystyka aktywna. Zniknęła też taki lęk z przyjazdami do naszego regionu, przestano mówić o zagrożeniu na granicy, migrantach, o tych wszystkich sprawach, nie ma żadnych jakichś obaw, bardzo im się tu podoba.
Eugeniusz Ławreniuk dodał jeszcze, że poza aktywnym wypoczynkiem i zachwycającą przyrodą, turyści szukają też dobrej kuchni. A w tym roku sporym wabikiem jest podlaski bon turystyczny, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Rozmawiałem z wieloma turystami, którzy całymi rodzinami warowali przy komputerach, żeby ten bon zarejestrować, wykorzystać. Niektórym się jeden udało, drugi kilku innym, po kilka bonów. Nie wszyscy, ale przyjechali wszyscy, co jest istotne. Czyli sama idea bonu spowodowała też, że zainteresowanie Podlasiem wzrosło.
Zdaniem eksperta najpopularniejszymi miejscami odwiedzanymi przez turystów są Augustów, Puszcza Białowieska, Supraśl, Tykocin i Białystok, do którego trafiają liczne zorganizowane grupy wycieczkowe. No ale Lubelszczyzna też kusi turystów. Parki krajobrazowe, podziemia kredowe w Chełmie, czy perła renesansu, czyli Zamość. Województwo lubelskie kusi turystów. Naprawdę mamy być z czego dumni, tak mówi wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marcin Kania.
Green Velo na pewno roztoczy, na pewno kajaki nad Tanwią, na pewno kajaki hotelką Wisłą do Kazimierza Dolnego, więc tutaj o taką aktywną turystykę nie boję się w ogóle, nie boję się o kempingi i karwaning, patrząc od Nałęczowa poprzez wszystkie kempingi, które się tworzą.
A za co region doceniają jego mieszkańcy i turyści?
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Polecki Park Narodowy, walory przyrodnicze, raczej taki naturalny szum.
Nałęczów, Kazimierz, no przyroda, jeziora, klimat dobry przede wszystkim.
Ludzie przede wszystkim, to tak, to fakt, mam dużo znajomych z lubelskiego, także bardzo świetne osoby.
Lubelszczyzna coraz śmielej zaznacza swoją obecność na turystycznej mapie Polski, no i trudno się dziwić. Bogactwo przyrody, zabytków, smaków i historii przyciąga coraz więcej odwiedzających. A w ubiegłym roku region odwiedziło blisko 4 miliony turystów. No i to jest liczba, która mówi sama za siebie. A my w Ciekawych Świata z przyjemnością zaglądaliśmy dziś tam, gdzie warto być. Dobrego tygodnia Państwu życzymy i do usłyszenia w przyszłą sobotę.
Ciekawi Świata zaprasza Joanna Dywina.